tak z ręką na sercu, bracia i siostry, to każdy z nas chyba mógłby przyznać, że są takie całe fragmenty Pisma Świętego, całe rozdziały, a może nawet całe księgi, których zwykle nie czytamy. Tak jakbyśmy je celowo pomijali, tak jakbyśmy całkiem świadomie po prostu kartkowali dalej. Prawdopodobnie przeczytaliśmy już je kiedyś, czy tylko przeglądnęliśmy i doszliśmy do takiego wniosku, że tam się po prostu nic nie dzieje, że te księgi są, czy te rozdziały są jakby monotonne, są długie i jakby czujemy się tak usprawiedliwieni, że możemy przeskoczyć dalej i szukać jakichś konkretów. Pewien wspaniały mąż Boży powiedział kiedyś publicznie, że czytanie pewnych fragmentów Księgi Kronik przypomina czytanie książki telefonicznej. Jego religijni oponenci długo używali tej wypowiedzi jako haka przeciwko niemu. Religijny świat był wielce oburzony, ale osobiście uważam, że trzeba mieć naprawdę duże pokłady szczerości i duże pokłady odwagi, żeby się tak narazić. By tak po prostu przyznać się do swoich całkiem osobistych i przecież prawdziwych odczuć. Z drugiej strony wiemy przecież, że Bóg patrzy na serce. I choćbyśmy, nie wiem, jakie mądre i kwieciste tyrady wygłaszali na temat tych właśnie fragmentów, to i tak on dobrze wie, jak ta sprawa tak naprawdę wygląda w naszym sercu i tylko to się liczy. Przypomniała mi się historia, którą słyszeliśmy ostatnio w Puławach, w Bieszczadach. Billy Graham kiedyś wychodził z nabożeństwa taki wyraźnie zmieszany, taki skonfundowany. I żona pyta, co się stało? Dlaczego jesteś taki zaniepokojony? On mówi, wiesz, że no pomyliłem się. Chciałem dać na tacę $10, a przez pomyłkę dałem $100. Na to żona mówi, nie martw się mężu. Dla Boga dałeś $10. Ale wróćmy do naszych tych trudnych fragmentów Pisma Świętego. Trudnych, bo naprawdę często mamy wrażenie, że przez swoją długość, przez swoją monotonię, przez to, że wydają nam się takie nudne, są jakby z góry przeznaczone do pominięcia przy czytaniu. Nie chciałbym absolutnie użyć słowa, że są zbędne, bo przecież każdy z nas wie, że ani jedna jota z tego pisma nie przeminie. Każdy z nas wie, że jakie konsekwencje grożą też tym, którzy by cokolwiek z tego pisma próbowali usunąć lub cokolwiek do niego dołożyć. Tak więc pozostając całkowicie szczerymi przed Bogiem i szczerymi między sobą, spróbujmy się zastanowić nad tym, jaki cel mógł przyświecać Bogu, kiedy umieszczał w swoim słowie te prawdziwie przedługie, prawdziwie monotonne fragmenty. Fragmenty, które tak po ludzku patrząc, bez których dałoby się spokojnie żyć, pobożnie i jak należy. Ja nie uzurpuję sobie bynajmniej prawa do jakiejś jedynej słusznej interpretacji znaczenia tych fragmentów, ale pragnę bardzo podzielić się z wami moim własnym poznaniem. Poznaniem, które myślę, że raz na zawsze uwolniło mnie i mam nadzieję skutecznie uwolniło od sposobu myślenia, jaki opisywałem wcześniej. Od takiego właśnie sposobu myślenia o tych fragmentach. Bóg od samego początku realizuje swój wspaniały plan zbawienia. Plan zbawienia człowieka, plan ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem, zwycięstwa nad śmiercią. Jednocześnie plan wywyższenia swojego Syna Jezusa Chrystusa i przygotowania dla Niego wspaniałej oblubienicy. Wspaniałej oblubienicy, bez zmazy, bez skazy, czystego, świętego Kościoła. Kościoła, o którym też czytamy, że jest Bożym ciałem. Jest Chrystusowym ciałem tutaj na ziemi. Jest wiele rzeczy od początku dziejów ludzkości, które Bóg czynił osobiście. Można by powiedzieć niejako, które Bóg czynił własnoręcznie. Ale jest też wiele rzeczy, które zlecił do wykonania człowiekowi, wybranemu człowiekowi i jednocześnie udzielił mu przy tym bardzo szczegółowych instrukcji. Instrukcji pełnych drobiazgowych szczegółów, pewnych instrukcji pełnych takich surowych, stanowczych wymagań. Dzisiaj jesteśmy, żeby tak delikatnie to nazwać, nieco rozpieszczeni. Nie chciałbym używać jakichś mocniejszych słów, ale mi się zdaje, że rozpieszczeni będzie najlepsze. Bardzo często naciąganą i nadużywaną teologią łaski. Wydaje mi się, i chyba nie tylko mnie, że jak bumerang powracają do Kościoła nauki Nikolaitów. Tak jakby zatoczyły krąg w dziejach Kościoła i na nowo znajdują coraz liczniejsze rzesze swoich zwolenników, zachwycających się ich humanizmem, ich głębokością, ich innym, takim bardziej nowoczesnym spojrzeniem na Boga. W liście do zboru w Pergamnie Bóg bardzo wyraźnie mówi, co sądzi o tych naukach. I czytamy tam, upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Bóg nienawidzi tych nauk. A to właśnie te nauki sprawiają, że nam się wydaje, że możemy sobie tak wziąć po prostu bądź co, pracując i działając tak byle jak, zrobić byle co, byle jak, byle kiedy, byle gdzie, z byle czego. I potem ofiarować to Bogu, a on niemal automatycznie uczyni to wszystko pięknym i doskonałym i jeszcze będzie nami zachwycony tym, że w ogóle zechcieliśmy cokolwiek dla Niego uczynić. Bóg ma swój plan ratowania człowieka. Miał go od początku i ma moc zrealizować ten plan. Zrealizować w 100%. Miał go przecież też i w czasach Noego, ale tylko garstka z ludzi, tylko 8 osób i to bynajmniej nie osób w 100% doskonałych, ale za to wystarczająco posłusznych. Tylko ta garstka mogła z nim współpracować przy realizacji tego planu. Przecież nikt z nas nie ma wątpliwości, że Bóg obdarzył Noego, obdarzył rodzinę Noego szczególną łaską i że miał w zupełności wystarczającą moc, by ich wyratować z potopu. Równie dobrze, zamiast w arce mogli być uratowani na jakichś wielkich wrotach od stodoły. Dla Boga to nie problem. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc co się stało? Czyżby Bóg niewystarczająco kochał Noego? Oglądaliśmy ostatnio taki bardzo okołobiblijny film o potopie. I tam na tym filmie Noe zastanawia się, dlaczego Bóg wybrał właśnie mnie? A żona mówi, najwyraźniej z tego samego powodu, dla którego ja cię wybrałam. Miłość od pierwszego wejrzenia. A więc po co ten cały trud? Po co ta ciężka praca? Katorżnica praca przy budowie arki, a do tego jeszcze wyśmiewanie, wyszydzanie, pogarda ze strony sąsiadów? Czyżby jakiś chwilowy deficyt łaski i miłości u Pana Boga? Jeszcze na dokładkę te instrukcje, te wymagania były takie szczegółowe. Takie bardzo, bardzo szczegółowe. Bóg dokładnie powiedział, jakie wymiary ma mieć arka, jaką wysokość, jaką długość, jaką szerokość, z jakiego materiału ma być zrobiona, czym ma być pokryta, na jakiej wysokości mają być drzwi, na jakiej okna się mają kończyć, jaka wysokość poszczególnych pomieszczeń na poszczególnych pokładach. To może zdumiewać, dlaczego Bóg, kochając Noego, dlaczego obdarowując go swoją łaską, jednocześnie takie surowe i ciężkie wymagania przed nim postawił. Przeskoczmy do przodu kilkanaście wieków. Pustynia, lud Boży wyprowadzony mocą Bożą z Egiptu. Bóg w swojej łaskawości wyrwał ich z niewoli. To pod jego mocą rozstąpiło się morze. To pod jego mocą woda tryskała ze skały. To pod jego łaskawością, dzięki jego łaskawości, z nieba spadała manna, z nieba spadały przepiórki, ich odzież się nie niszczyła, ich obuwie się nie zdzierało. To przez jego miłość otrzymali prawo. Surowe, wymagające, bardzo, bardzo szczegółowe prawo. I szczegółowe, precyzyjne instrukcje. Najpierw z czego, jak zbudować ołtarz dla Pana, potem z czego, jak zbudować namiot zgromadzenia, jakie skóry, jakie kolory, jakie frędzle, jak rozmieszczone, jakie szaty kapłanów. Wreszcie mamy Arkę Przymierza, tą skrzynię świadectwa. Znowu precyzyjnie określona wysokość, długość, szerokość i pierścienie, i drążki, i wieniec, i cheruby, złoto na zewnątrz, złoto wewnątrz. Kiedy jeszcze do tego dołożymy wykaz obowiązujących świąt, szczegółowe instrukcje odnośnie ceremoniałów oczyszczania, szczegółowe instrukcje odnośnie ceremoniałów przebłagania za grzechy, precyzyjnie określone kary za nieposłuszeństwo, no i oczywiście niezawodne obietnice Bożych błogosławieństw, gdy posłusznie i starannie wykonają wszystko, czego Bóg od nich oczekuje. Kiedy już w swojej łaskawości Bóg zezwala człowiekowi na budowę świątyni dla niego, albo może raczej kiedy Bóg uznaje, że człowiek w swoim posłuszeństwie dojrzał już na tyle, by wybudować dla niego świątynię. Znowu znajdujemy bardzo szczegółowe opisy poszczególnych elementów, z jakich budowana była ta świątynia. Opisy, że i miejscami ciekawe, i zachwycające, bardzo drobiazgowe, setki szczegółów. Setki drobiazgów, zdawałoby się, takich drobiazgów bez znaczenia. Każdy kamień, każde naczynie, każdy przyrząd musiał być wykonany według ściśle określonego planu. Nie mam zamiaru bynajmniej koncentrować się tutaj na tych rzeczach materialnych, o których do tej pory mówiłem, bo przecież to wszystko jedynie przeplata w tej księdze losy poszczególnych ludzi, poszczególnych rodzin, poszczególnych plemion, poszczególnych całych narodów. Możemy przeczytać w tej księdze całe bardzo długie drzewa genealogiczne. Setki imion. Dzieci, rodziców, dziadków, prapradziadków, siostrzeńców, bratanków, bratanic. I trudno by mi było uwierzyć, że którekolwiek z tych imion jest tam zbędne, jest tam nieważne, czy znalazło się tam w jakiś sposób przypadkowo. Bóg przecież od samego początku realizuje swój doskonały plan zbawienia. I wszystko, o czym czytamy w tej księdze, wszystko, z czym możemy się tu zapoznać, jest istotną, ważną i drogocenną cząstką tego planu. Długie drzewa genealogiczne, długie listy na przykład powracających z niewoli, to nie tylko imiona, nazwiska czy przydomki, ale także ich charaktery, ich wady, ich cnoty, ich pobożność, ich bogobojność, to, co się Bogu podoba i to, co musi być usunięte. I tak gen do genu, atom do atomu, komórka do komórki, ale także dusza i duch ludzki składane z duchowych cząsteczek, cząsteczek ich kształtowane z taką najwyższą starannością przez Bożego Ducha. Jest w Piśmie Świętym rodowód, jest drzewo genealogiczne, które każdego z nas zachwyca w sposób szczególny. Możemy je przeczytać między innymi w pierwszym rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza. To oczywiście rodowód naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyznaję się, że nie jestem biblistą i wiele imion z tego rodowodu, jak na razie, mam nadzieję, niewiele mi mówi. Ale wiele jest dla mnie znajomych, jest dla mnie bliskich i zacząłem zagłębiać się w tym życiorysie, bo stwierdziłem, że byłbym ostatnim głupcem, gdyby mając przed sobą tak pełną listę tych, którzy byli godni, by stać się cząstkami najcudowniejszej ziemskiej budowli, jaka kiedykolwiek zaistniała. Ziemskiego ciała Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Gdybym mając przed sobą tak ładnie wymienionych jego przodków, gdybym się im nie przyjrzał i nie próbował dociec, co takiego sprawiło, że Bóg wybrał właśnie ich na przodków swojego ukochanego Syna, na tych ziemskich przodków. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że na podstawie rodowodu naszego Pana można by wygłosić wiele długich i bardzo bojowych kazań, ale dzisiaj skupię się na kilku zaledwie postaciach, na dwóch, może góra trzech. Jedną z nich jest kobieta. Kobieta poganka, na dokładkę jeszcze cudzoziemka. I na dokładkę jeszcze cudzoziemka, która pochodziła z przeklętego przez Boga narodu. A która w Bożych oczach zasłużyła sobie nie tylko na to, by jej imieniem nazwać jedną z ksiąg tej Biblii, ale i na to, by była z szacunkiem, podziwem wymieniana w jednym szeregu wraz z najzacniejszymi przodkami Jezusa Chrystusa. Mówię oczywiście o Rut Moabitce. Może nie wszyscy pamiętają, skąd wzięło się przekleństwo, Boże przekleństwo nad Moabem. I dla tych cofniemy się jeszcze raz o kilkanaście wieków. Cofniemy się do momentu, kiedy Bóg rozgniewany grzechami Sodomy i Gomory postanawia zniszczyć to miasto. Z pewnością lista grzechów tych miast była długa i odrażająca. W księdze proroka Ezechiela czytamy między innymi tak. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to. Wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe, popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałeś. Za wstawiennictwem Abrahama i no mogłoby się wydawać, że jakby wbrew im samym też, jakby trochę wbrew, trochę na siłę Bóg wyprowadza z Sodomy Lota, wyprowadza jego żonę, jego córki. I tak to wygląda, że to oni się ociągali, tu trzeba było ich wziąć za rękę, tu trzeba ich było ponaglać i tak dalej. Ale w sumie w liście apostoła Piotra czytamy tak. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozputne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Tak więc możemy mieć wiele zastrzeżeń do Lota. Do momentu, kiedy wybrał tą lepszą ziemię, zamiast pozwolić najpierw Abrahamowi wybrać to, co on jako starszy chciałby mieć, zamieszkanie wśród tego ludu i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg widział jego serce. Bóg widział jego udrękę, widział, że grzeszność Sodomy była jego prawdziwym, codziennym utrapieniem. I to Bóg uznał Lota za sprawiedliwego. Żona Lota, żeby się tutaj nad nią nie rozwodzić, po prostu skorzystała z wolnej woli, tak jak uważała, że skorzystać może. A jego córeczki tak jakby tylko czekały na ten cudowny moment, kiedy wreszcie wyrwą się spod rodzicielskich skrzydełek, kiedy wreszcie będą mogły doświadczyć tego, o czym opowiadały im tam w Sodomie zepsute koleżanki. Tęskniły za powłóczystymi spojrzeniami mężczyzn, za niedwuznacznymi propozycjami. I mimo, że dobrze widziały, co Bóg uczynił Sodomie i Gomorze, dobrze wiedziały, dlaczego to Bóg uczynił, zdecydowały się wziąć swoje sprawy, swoje losy w swoje ręce, nie zaufały temu Bogu. Postanowiły zrobić to wszystko po swojemu. I tak po chamsku, tak ordynarnie upiły i zgwałciły swojego własnego ojca. I urodziły dwóch synów. Jednym z nich był Moab, praojciec wszystkich Moabitów. Drugi otrzymał imię Ben-Ami i został praojcem wszystkich Amonitów. Kilka wieków później, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, to właśnie Moabici wynajęli Bileama, żeby przeklinał ten wybrany przez Boga, błogosławiony przez Boga Boży lud. Lżyli i przeklinali Boży lud, lżyli i przeklinali Boga Izraela. W księdze proroka Sofoniasza czytamy: słyszałem urąganie Moabitów i zniewagi synów Amonowych, którymi urągali mojemu ludowi i wynosili się nad ich kraj. Dlatego jako żyję ja, mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, Moab stanie się jak Sodoma, a synowie Amonowi jak Gomora, miejscem bujnych pokrzyw i dołem solnym i pustynią po wszystkie czasy. Resztki mojego ludu złupią ich, a pozostali z mojego narodu posiądą ich. Grzech zatoczył swoje niszczycielskie koła. Te słowa zostały zapisane później, prawdopodobnie już w czasach proroka Jeremiasza, ale Izraelici przecież dobrze znali swoją historię i postępowanie Moabitów w czasie, gdy wychodzili z niewoli egipskiej, nie było dla nikogo tajemnicą. Więc tylko dziwić może, że i to jeszcze w czasach sędziów, a więc w czasach dość bliskich tym wszystkim wydarzeniom związanym z wyjściem z Egiptu, że jeszcze w tych czasach, kiedy w Izraelu zapanował głód, pewien Żyd, Elimelech, wraz z żoną Noemi i dwoma synami, zdecydowali się przeprowadzić z Betlejem do tego właśnie Moabu, do kraju, gdzie Bóg Izraela jest przeklinany, gdzie Bóg Izraela jest znienawidzony. W poszukiwaniu chleba, w poszukiwaniu dobrobytu, zamiast ukorzyć się przed Bogiem, zamiast przeprosić za grzechy i zaufać Mu do końca, przyłączają się do Jego wrogów. Jeszcze jakby na dopełnienie tego aktu buntu ich synowie biorą sobie za żony Moabitki, a tego to już absolutnie żadnemu Żydowi czynić nie wolno było. I wszystko skończyło się tak, jak skończyć się musiało. Zmarł Elimelech, pomarli jego synowie i zostały samotne, bezradne, zrozpaczone i osierocone kobiety. W obcym kraju, bez mężczyzny, bez środków do życia. Te szczęście, że Noemi dobrze wiedziała, dlaczego tak się stało. Ona znała prawdziwego Boga. I ona wiedziała, że to Bóg zesłał na nich te wszystkie nieszczęścia. Wiedziała dobrze, że to jej decyzje, decyzje jej męża, decyzje jej synów sprawiły, że Bóg uczynił to, co uczynił. Noemi w pewnym miejscu mówi do swoich synowych: wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie obróciła się ręka Pana. Do kobiet izraelskich mówi z kolei: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Ona znała prawdziwego Boga. Nie tego, którego potem Nikolaici zaczęli przerabiać według swoich własnych porządliwości. Nie tego, który bardziej by pasował tym, który swoje ego stawiają na pierwszym miejscu. Taki był prawdziwy Bóg Izraela. Kilkadziesiąt lat później Anna, matka Samuela, modli się taką modlitwą: Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne. Mogłoby dziwić, że Rut, poganka, która wspólnie z Noemi doświadczyła nieszczęścia i przecież doświadczyła też takiej osobistej tragedii, zmarł jej własny kochany mąż, że ta niewiasta podejmuje decyzję, by ten surowy, konsekwentny Bóg Noemi był również jej Bogiem. Zobaczyła, że jej teściowa w takim uniżeniu, w pokucie, ze skruchą w sercu, w takiej wielkiej pokorze, powraca do tego surowego, ale i sprawiedliwego Boga. Marza pomyślała sobie: widocznie warto. Widocznie warto. Kiedy dopadną nas nieszczęścia, kiedy spotka nas jakaś życiowa tragedia, kiedy zawali się wszystko i nie pozostanie już nawet odrobina nawet nadziei, to wtedy zawsze potrzebujemy spotkać kogoś konkretnego, kogoś stanowczego, a najbardziej Potrzebujemy wówczas konkretnego, stanowczego i żywego Boga. A nie jakieś ciepłe kluski, które na przykład boją się w ogóle wspomnieć o grzechu, żeby kogoś nie urazić. Wtedy naprawdę potrzebujemy oprzeć się na kimś mocnym, stanowczym, konsekwentnym, prawym, sprawiedliwym. Rut wiedziała, do jakiego Boga powraca Noemi. I podjęła decyzję. Dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce. A jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Gdy spotykamy kogoś, kto jest w podobnej sytuacji jak Noemi i kogoś, kto tak jak Noemi podejmuje decyzję powrotu do domu ojca, powrotu do Boga, to przyznajmy się, jak wiele razy niemal samo ciśnie się na usta. A nie mówiłem, a potrzebne ci to było? Jak trwoga to do Boga, tak? Kiwamy głową, mówimy, przyszła koza do woza. Wiecie, aż zadzwoniło mi w uszach, kiedy nie tak dawno brat Andrzej Para mówił w tym miejscu o problemach w Kościele i zacytował czyjąś wypowiedź o nas. To nie bracia, to sędziowie. Dobrze wiemy, bardzo dobrze wiemy, co grozi tym, którzy odchodzą do świata. Dobrze wiemy, co grozi tym, którzy we współczesnej Sodomie, współczesnej Gomorze, którzy we współczesnym Moabie szukają bezpiecznego schronienia, dobrobytu, bezpieczeństwa. Słowo Boże wyraźnie nas przed tym przestrzega. Nasz Pan mówi, wspomnijcie na żonę Lota. Ale gdy zrujnowani, gdy zbankrutowani, często schorowani, często samotni, postanawiają wrócić do Boga, czy jesteśmy gotowi towarzyszyć im w tej podróży? Czy jesteśmy gotowi zbierać dla nich kłosy, tak jak Rut zbierała dla swojej teściowej? Taki powrót to często dla zboru dość duży kłopot. Zamiast jeszcze jednej dziesięciny do spichlerza, najczęściej potrzeba jeszcze jednej zapomogi. A gdy powrócą, czy spotkają mnie tutaj jako brata, czy jako przemądrzałego sędziego? W Izraelu obowiązywało takie dobre prawo. Prawo, żeby nie dokaszać do końca pól jęczmienia, pól pszenicy, żeby nie obrywać do końca wszystkich winogron w winnicy, oliwek z drzew oliwnych, by zawsze pozostawić coś dla biednych, dla bezdomnych, dla obcych przybyszów. I z dobrodziejstwa tego prawa skorzystała właśnie Rut. Zbierała kłosy gdzieś na obrzeżach pól jęczmiennych Boaza. A Boaz mógłby być zadowolony z tego, że przestrzega tego dobrego izraelskiego prawa, że zezwala na takie podbieranie tam na obrzeżach jego majątku, tego co jego, że przymyka oczy na to, że część tam się niby marnuje tego drogocennego plonu. Ale Boaz nie tylko wypełnił to prawo, ale on zapragnął szczerze zapragnął zrobić jeszcze coś więcej. W jego sercu nie było genów Sodomy i Gomory. Zaprosił Rut, żeby jadła posiłki razem z jego robotnikami. Pozwolił jej zbierać kłosy nie tylko po obrzeżach, ale również między snopami. A jeszcze na dokładkę dyskretnie zachęcał robotników, żeby wyciągali kłosy ze snopków i rzucali na ziemię, żeby więcej było dla Rut, żeby więcej mogła pozbierać. Boaz podziwiał jej pracowitość. Wiedział, że opiekuje się starą, bezradną, smutną, zrozpaczoną Noemi i nie zatwardził swojego serca. Nie zatwardził swojego serca, mimo że już przecież na pewno jeszcze pamiętał niedawny głód w Izraelu. Niedawne lata głodu, niedawne lata nieurodzajów. Wszyscy wiemy, jaki był wspaniały koniec tej historii. W księdze nazwanej właśnie imieniem Rut czytamy tak. Boaz pojął więc Rut za żonę, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi: błogosławiony niech będzie Pan, który się dziś nie pozostawił bez wykupiciela i niech imię jego będzie głośne w Izraelu. Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Wtedy wzięła Noemi dziecię, położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, mówiąc: Noemi narodził się syn, i nazwały go Obed. Ale to jeszcze wcale nie koniec. Obed wyrósł na pięknego, bogobojnego, szanowanego mężczyznę. I z kolei on spłodził syna, któremu nadano imię Isai. Mogę sobie wyobrazić, jak szczęśliwi byli dziadkowie Rut i Boaz, gdy mogli wziąć swoje ramiona tego wnuczka. Patrz, drogi dziadku, jaki ten mały Isai jest podobny do ciebie. Ale oczy to on ma po tobie, babciu Rut. Ciekawe, po kim on ma te śliczne włosy? Może po prababci Rahab, twojej mamie, Boazie. Ile mieliby radości, gdyby wiedzieli, że ich prawnuczek Dawid będzie wspaniałym królem Izraela. Gdyby wiedzieli, że już niedługo Bóg pośle przez proroka Izajasza proroctwo i wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd jego korzeni wyda owoc i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. A może wiedzieli. Przecież oni ufali Bogu. Przecież oni dobrze wiedzieli, że wszechmogący Bóg realizuje swój plan zbawienia. I kochali tego Boga z całego serca. I z całej duszy, ze wszystkich sił, z największą starannością, z największą pracowitością wypełniali jego przykazanie. Ona, cudzoziemka z przeklętego przez Boga Moabu. On, syn nierządnicy ze zburzonego przez Boga Jerycha. Dzisiaj Bóg buduje swój Kościół, czyli to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, które na dzień Jego przyjścia będzie, na 100% będzie, bez smazy i bez skazy. Ja zdaję sobie sprawę, że w żaden sposób w żaden sposób nie zasłużyłem sobie na to, by być choćby maleńką cząstką tego doskonałego ciała. I myślę, że wszyscy pośród nas mamy taką świadomość. Ale kiedy czytamy historię tych, których Bóg wybrał i użył, aby przygotować przyjście do nas, swojego Syna, Jezusa Chrystusa, to wtedy rośnie nasza wiara. Wtedy wiemy, że nasza nadzieja nie jest bezpodstawna, bo to przez Jego zasługi możemy być dzisiaj cząstką tej Jego oblubienicy. Przez Jego staranność, przez Jego drobiazgowość, przez Jego dokładność, przez to, że On nie zaniedbał żadnego szczegółu, że nie zapomniał o żadnym drobiazgu, że nikogo nie pominął i nikogo nie zlekceważył. Ja pragnę ze wszystkich sił, z drżeniem i z bojaźnią sprawować to, co On dla mnie uczynił. Sprawować moje zbawienie. Starannie, jak tylko potrafię, z całego serca i ze wszystkich sił. Jeżeli trzeba, to drobiazgowo, choćby wszyscy się ze mnie śmiali, choćby pokazywali mnie palcami. Ja pragnę się uświęcać, by być świętym, bo On tego przecież ode mnie oczekuje. A ty, bracie, a ty, siostro, czy też pragniesz, by kiedyś Chrystus wziął cię w swoje ramiona i powiedział do Ojca: Abba, Ojcze, zobacz, jaki On jest podobny do mnie. Abba, tatusiu, zobacz, jaka ona jest podobna do mnie. Czy też pragniesz tego? Tak z całego serca? Tak z całej duszy? Tak ze wszystkich swoich sił? Amen.